tego ucisku, nie wiem, czy zauważyliście, w dzisiejszym świecie jest sporo, tak? A jeszcze pochwycenia nie było, nie? No więc niektórzy mówią, że tu chodzi o takie pochwycenie duchowe, czyli wchodzenie do nieba i że to już jest pochwycenie. Także i my te prześladowania już mamy, ale ci z was, którzy chorują, którzy zmagają się z pracą, którzy nieraz coś tracą i odzyskują, wiedzą, że po prostu żyjemy w jakichś takich czasach, gdzie ten taki torment, ten ucisk jest, tak? Kiedy chociażby poczytamy sobie, jak są chrześcijanie na świecie mordowani, ale nawet nie chrześcijanie, jak ludzie są mordowani, to widzimy, że tego jest sporo i tego jest o wiele więcej niż było kiedyś. Tak? Może dlatego, że mamy newsy i słyszymy, co się dzieje na całym świecie, ale tego jest naprawdę bardzo dużo. Więc tych burz jest bardzo dużo w życiu każdego z nas i w życiu tych dookoła nas. I oczywiście jak patrzymy na inne kraje, na przykład na taki Mozambik, tak? Gdzie teraz nie wolno mówić o tym, że to, co mówię, prosiłam was kiedyś o modlitwę, czyli te mordy, te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, nie można teraz mówić, że to się dzieje, a dzieje się dalej. Tak, tylko już jakby nie mówią tego na zewnątrz, czyli oni cały czas walczą o swoje życie. Czyli pytanie, czy jakby ta burza tam, ja nabrałam wielkiej pokory po tym, co słyszałam i po czasie spędzonym z Bakerami, kiedy oni opowiadali, co się tam naprawdę dzieje i jakie oni muszą jakby jakich wyborów oni muszą dokonywać, tak? To, co Roland mówił, że rozmnażają kurczaka, bo nie mają co jeść, tak? Albo jak... No to są po prostu trudne rzeczy, ale my jesteśmy my i żyjemy w innym czasie. Miałam ostatnio trudne 3 dni, ale stoję na nogach, funkcjonuję i będę opowiadać o burzy. Dlatego, że wiem, że takie coś jak lęk, jak ja to mówię, torment, ale tak naprawdę to jest takie prześladowanie, to jest takie zintensyfikowane... Zintensyfikowany strach, który przychodzi do naszego życia, to jest coś, co dotyka nas z każdego dnia z większą lub mniejszą siłą i niestety ma tendencję do zwiększania się. Nie ma czegoś takiego, żeby lęk, który jest częścią takiej burzy, tak, żeby on był czymś stałym. On zawsze pochłania, dlatego że lęk jest czymś przeciwnym niż wiara. Wiara jest czymś, co prowadzi nas do Boga, co powoduje, że cuda się dzieją. Lęk jest czymś, co powoduje, że cuda naszego nieprzyjaciela się dzieją i dlatego dla mnie lęk jest częścią bardzo mocno powiązaną z burzą, tak? Czyli kiedy przychodzi burza, to się zderzają dwa fronty, tak? To już wiecie, z przyrody, tak? Zderzają się dwa fronty i te fronty powodują po prostu, czyli zderza się coś z czymś, tak? I z tego powodu powstaje burza. I ona może oczyścić powietrze, ale może też spowodować, że to powietrze się stanie jeszcze cięższe. Więc jeżeli w naszej duchowej burzy bierze udział lęk, to możemy wziąć pod uwagę, że ta burza stanie się jeszcze większym ciężarem w naszym życiu i coś przyniesie. No i teraz, kiedy myślę o burzy, kiedy myślę o lęku, to chciałabym wam najpierw powiedzieć o czymś takim, czym to jest, tak? Czyli lęk to jest uczucie, które jest uczuciem nie od diabła. To jest uczucie dane nam od Pana Boga. To jest coś takiego, co przychodzi do naszego życia, kiedy coś złego się dzieje albo kiedy coś nowego ma się stać. My tego nigdy nie robiliśmy i doświadczamy takiego lęku, tak? I to jest normalne, czyli wchodzimy w nową rzeczywistość, wchodzimy pierwszy raz na scenę, mówimy pierwszy raz świadectwo, mamy pierwszą pracę, tak? Mało kto z nas w takich momentach po prostu nie czuje lęku. Przeważnie go czujemy, tak? I teraz, więc dlaczego mówimy, że ten lęk jest czymś, co może nasze życie w jakiś sposób dotykać i prowadzić do rozstrojenia tego życia, prowadzić do pewnego rodzaju burzy w naszym życiu, tak? Dlatego, że lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, charakteryzującym się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest często przeciwstawny strachowi. Z tego względu to już są takie, że tak powiem, bardziej psychologiczne rzeczy, że strach jest z czymś konkretnie powiązany, tak? Lęk natomiast nie. Lęk może się pojawić nawet kiedy my nic nie czujemy. No ale w to się nie będę wgłębiać. I widzicie, jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane ze strachem, to chciałam wam powiedzieć, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, że jak dziecko rodzi się na świat, to ono na tym świecie jest pierwszy raz. Zgadzacie się ze mną? Tak? Czyli pewien lęk jest też takim normalnym stanem rozwojowym w życiu dziecka. Tak? No bo ono pierwszy raz zderza się ze światem i co wtedy robi? Najczęściej krzyczy. Tak? Bo coś mu wpływa do płuc, coś czego wcześniej nie było, tak? Nagle jest więcej przestrzeni, tak? Nie ma tej wody, nie ma tego co było w mamie, nie ma tej ciasnoty i ono zaczyna krzyczeć. Tak? Czyli lekarze mówią, że lęk jest czymś takim, co jest czymś normalnym w takich etapach rozwojowych dziecka. Tak, on się pojawia, dlatego że dziecko pewne rzeczy widzi po raz pierwszy. I to jest normalne, że ono reaguje, stop, tak? Ono reaguje tak na kaszkę, stop. Ono tak reaguje na ogórka, stop, tak? Ono tak reaguje na psa, stop, tak? Na wszystko dookoła. Dlaczego? Bo to jest coś dla niego nierealnego. Dla dziecka nasz świat jest nierealny. Dla mnie to jest dowód taki, że być może pochodzi z nieba. Tak? Bo tutaj ze wszystkim się zderza, co jest dla niego totalnie nowe. Ale teraz zobaczcie. Według takich badań mówią, że między 2 a 4 rokiem dziecka dziecko ma obawy dotyczące zwierząt, głośnych dźwięków, przebywania w samotności, treningu czystości, ale tu chodzi o chodzenie do toalety, nie o to wszystko, co piszecie w internecie, kąpieli, samodzielnego spania w nocy, potworów, duchów, zmoczenia się w łóżku i tym podobnych ludzi, dziwnie wyglądających ludzi, na pewno osoby niepełnosprawne, tak? 4., 6 rok to jest lęk przed ciemnością, lęk przed wyimaginowanymi stworami, znowu potworami, również zwierzętami, samodzielnym spaniem, obcymi osobami, utratą rodzica, śmiercią, wypadkiem, zranieniem, rozwodem. Tak? I wszystkim również irracjonalnym rzeczom, które się dzieją, czyli czymś takim, co on nie rozumie. 9-11 to już jest ostatni, który mam rozpisany, resztę nie rozpisywałam. Życie, lęk przed szkołą, widokiem krwi, zranieniem, śmiercią lub związanym z nią tematami. Obawy, że pewne rzeczy występują szybciej u chłopców niż u dziewcząt, tak? I tak dalej, i tak dalej. Że dziewczynki są inne, my jesteśmy inni, coś ze mną się nie tak dzieje. I to są takie lęki, które dla tego dziecka są rzeczą normalną. I widzisz, problem polega na tym, że te lęki, kiedy one są przez nas niewłaściwie zagospodarowane, tak? Czyli my właściwie z nimi nie obcujemy, tak? Czyli nie przerabiamy je w sposób, słuchaj, no potwory są, okej, okay, ale w tym pokoju ich nie ma, mama się pomodli, ich nie będzie, tak? Tylko my mówimy, ty głupi jesteś, w tym pokoju nic nie ma, króliczek nie ma wielkich zębów i tak dalej, to dziecko już na początku z tymi swoimi przeżyciami jest ignorowane. Tak, z tym, co on przeżywa. Czyli my nie podchodzimy do jego lęków i do tego, co on przeżywa poważnie. I później takie dziecko dorasta i ono zaczyna się różnych rzeczy bać tylko z jednego powodu, że nikt we właściwy sposób nie zadbał o to, żeby on się w właściwy sposób z tym lękiem rozprawił. Tak? Czyli coś zostało w tym procesie dziecięcym u niego zablokowane lub niewłaściwie przerobione. Tak? I widzicie, to jest jedna rzecz, czyli lęki na pewnym poziomie są większe. To dziecko jest chociażby z jednego względu, to dziecko jest malutkie, tak? Ono później i dla niego wszystko jest wielkie i przerażające. Później to dziecko rośnie i okazuje się, że jego to życie już nie jest takie przerażające. Mój syn był zawsze bardzo nadwrażliwy i bał się po prostu położyć swoje ręce tak do przodu, nie? Co wiązało się z tym, że nie raczkował, strasznie krzyczał jak chodził, musiał chodzić na takie rehabilitacje straszne, więc jeszcze bardziej krzyczał i później na własne życzenie spadał z roweru, bo on po prostu z założenia twierdził, że on nie może się oprzeć na rączkach od roweru, nie? I przeżywał różne tego typu lęki i my cały czas musieliśmy z tym we właściwy sposób jakby rozwiązywać te lęki, tak? Żeby to nie było tak, żebyśmy mówili, wiesz co, synku, ty jesteś jakiś głupi, że ty nie umiesz oprzeć rączek na rowerze, tak? I pamiętam takim kończącym incydentem wszystko było to, jak Przemek wjechał po prostu na własne życzenie w rów z pokrzywami, tak? Bo myśmy go wsadzili na to, i on był na nas zdenerwowany, że on musi po raz kolejny te ręce do przodu dać i po prostu na tyle był, wiecie, że po prostu puścił tą kierownicę i prosto wjechał w rów z pokrzywami. I wiesz, nie wiedziałam, czy ja mam płakać, czy ja mam się śmiać, no bo to wyglądało prześmiesznie, gdyby nie zawartość tego rowu. Tak, nic się oczywiście nie stało, oprócz tego, że się strasznie pokłuł. Więc to jeszcze bardziej zwiększyło te jego lęki. Więc widzisz, pewna część naszych lęków, którymi my się w życiu zderzamy, ona niestety wychodzi z tego, że pewne rzeczy zostały w naszym dzieciństwie źle załatwione. I widzisz, te lęki, one kiedy my dorastamy, one w nas zostają i bardzo często mogą przejść pewnego rodzaju udręki. Tak? Czyli jeżeli ja ciągle się z czymś zmagam, to znaczy, że to staje się dla mnie nie tylko lękiem, ale udręką, tak? Czyli jakimś takim ciągłym, dręczącym mnie cierpieniem, tak? Cierpieniem, można powiedzieć, męczarnią, biedą, tak? Gehenną, nieszczęściem, smutkiem, utrapieniem, troską, utrapieniem, zgryzotą, zmartwieniem, tak? I widzisz, Czyli coś takiego już w naszym życiu może być od młodych lat. Więc jeżeli ignorujemy młodych ludzi, którzy mówią, mamo, ja się męczę z lękiem, męczę się z depresją, to zrobimy bardzo głupią rzecz, tak? I widzimy, na szczęście jesteśmy tak stworzeni, że dzięki pewnej takiej sile witalnej w nas, czyli dzięki temu, że Pan Bóg nam dawał takie, dał nam takie te adrenaliny, te wszystkie hormony, tak, już nie chcę się w to wgłębiać, to my jesteśmy w stanie przejść przez wiele ciężarów w naszym życiu. Tak? Dlatego mamy wiele ludzi, którzy pochodzi z domów alkoholowych, a są świetnymi ludźmi, radzą sobie, którzy są z rodzin dysfunkcyjnych, tak? Którzy są z trudnych rodzin, którzy są po strasznie trudnych przeżyciach. Ja byłam w Afryce i nie mogłam dojść po prostu do siebie, patrząc na te młode dziewczyny po gwałtach, po nadużyciach, tak? Które potrafią normalnie funkcjonować i się cieszyć. Więc jest taka siła w nas, tak? Która powoduje, że my pomimo przejść, które mieliśmy, pomimo lęków, które doświadczyliśmy, pomimo udręk, które doświadczyliśmy, że my potrafimy, jakby ta siła witalna ciągnąca nas do życia. Ja wam powiem jeszcze jeden bardzo fajny przypadek. Moja córka przeszła przez bardzo trudne rzeczy w swoim dzieciństwie. Nie mam pozwolenia do mówienia jakie, ale one były bardzo trudne. Z nami była od 4 miesiąca swojego życia. I wiesz, ja widziałam w niej taką wielką siłę do życia. Ona, jak do nas przyszła, to miała refluks nerkowy 4 stopnia, który jest nieuleczalny. Myśmy do 4 roku życia jeździli z nią do Centrum Zdrowia Dziecka. Ona była badana. Ja na okrągło musiałam wszystko sprawdzać, żeby tylko... No bo to jakby było zagrożenie życia cały czas, nie? I ona w cudowny sposób po prostu została przez Boga totalnie uzdrowiona. Po 4 roku oni nam powiedzieli, wy nie macie już tu więcej przyjeżdżać. Ona jest kompletnie zdrowa. My nie wiemy dlaczego, ale jest zdrowa, nie? Ale ja pamiętam taki moment, jak ona leżała po prostu... Ona leżała na takim badaniu, gdzie po prostu polewa się wodą, tam robi się różne rzeczy i kładzie się na człowieku taki, wiecie, bo to jest takie badanie prześwietleniowe, tak? Więc oni położyli na nią taki worek w środku z metalem. Takie coś do robienia zdjęć, nie? I wiesz, ja pamiętam tą po prostu 2-latkę, jak ona tam leży, wiesz, i krzyczy tak strasznie. I ja pamiętam siebie, jak ja stoję obok niej i krzyczę jeszcze głośniej, bo jestem tak... Znaczy, jakby krzyczę w środku, na zewnątrz, natomiast płyną mi tylko łzy i się uśmiecham i mówię jej, wytrzymaj to, tak? I pamiętam ten moment, w którym popatrzyłam na jej twarz i kiedy później wstałyśmy i ona po prostu, wiesz, wyszła stamtąd z takim impetem i pomyślałam sobie, córka, ty to masz po prostu siłę życia. I później widziałam, jak ona w tym życiu, wiesz, z różnych takich miejsc wychodziła i pomyślałam sobie, wow, takie wrażliwe dziecko, które ma o wiele więcej w sobie siły po tym, co przeszło, tak, od każdego innego dziecka, które powstaje po chrześcijańsku jak Feniks z popiołu w różnych momentach i dalej się przebija, idzie do przodu, tak? I ja wiem, że taka siła jest wielu z nas, wiesz, my kiedy pracujemy z ludźmi w naszych ośrodkach, to bardzo często mówimy do nich, że nie choroba ma człowieka, tylko człowiek ma chorobę. To oznacza, że siła, która jest w nas, tak, ona powoduje, że wielu z nas przechodzi przez te choroby, przez te trudności, tak, pomimo dzieciństwa, jakie mieliśmy, w taki sposób totalnie nadzwyczajny, tak. I widzicie, kiedy my poznajemy Boga, to naprawdę w środku w nas mamy siłę, która pozwoli nam przejść przez wszelkie burze, przez wszelkie lęki, przez wszelkie udręki w naszym życiu. Jeżeli tylko naprawdę wszczepimy się w tą siłę i będziemy wiedzieli, co jest w nas, tak? I widzicie, jest powiedziane, bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczony, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. To czytamy w Hebrajczyków 2:15. I widzicie, Jezus doświadczył cierpienia ponad miarę. Jest powiedziane, że On wszelkie niemoce wziął na siebie. Wszelkie choroby wziął na siebie. Że nie ma człowieka, który był tak doświadczony, jak On był doświadczony. I później jest powiedziane w innym fragmencie, że mocniejszy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Co oznacza, że jakakolwiek burza, która jest w świecie, jakikolwiek lęk, który jest w świecie, jakakolwiek udręka, która jest w świecie, ona nie jest silniejsza od Jezusa, nawet jak tak wygląda. Jakakolwiek diagnoza lekarska, która jest w życiu, jakiekolwiek rzeczy, które diabeł próbuje nam powiedzieć, nie jest silniejsza od tego, który jest w nas. Tak? to nigdy nie jest ku śmierci, to zawsze jest ku życiu. Problem polega na tym, że ten, który jest naszym przeciwnikiem, on chciał nas zniszczyć już od urodzenia. My poczytamy na takiego Mojżesza i czytamy o tym, że jego matka po prostu go uratowała, bo wsadziła go do koszyka, tak? Czytamy o Jezusie, którego rodzice wyprowadzili, bo Herod wiedział, że to jest coś nie tak, że tu jest ktoś, kto jest dzieckiem przepowiedni, więc chciał go zamordować. I czasami się zastanawiamy, a co z nami? Właśnie te lęki, które przeżywaliśmy w naszym dzieciństwie, te rzeczy, które przeżywaliśmy w naszym życiu, to było coś, przez co diabeł chciał nas zniszczyć. To było coś, przez co on chciał zrujnować i zniszczyć nasze życie. Jest taki fragment w Ewangelii Jana 10:9-10, gdzie jest napisane, że diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. A Jezus przyszedł po co? Żebyśmy mieli życie i obfitowali, tak? Diabeł przychodzi, żeby kraść, zażynać i tracać. Najpierw utraci nas z naszego pokoju, później utraci nas z naszego poczucia bezpieczeństwa, a później zacznie nas wytracać dalej. On zawsze działa w tym kierunku. Czyli burza, która przychodzi od diabła, ona jest po to, żeby nas zniszczyć. Ona nie jest po to, aby czyścić powietrze w naszym życiu. Ona jest po to, żeby nam zniszczyć, żeby zasiać strach w naszym życiu. Strach, który być może już mieliśmy w dzieciństwie, tak? Na tej bazie, którą mieliśmy w dzieciństwie, i aby posunąć się dalej. Czyli to jest ta ciemność, która próbuje przemóc. Tak? I ta ciemność, która nigdy nie przestanie przemagać. Tak? Jest powiedziane, jest taka fajna książka, nie bądź średni, Don't Be Average. Ja to czytam po angielsku, nie wiem, nie pamiętam autora, ale on powiedział, że strach jest zawsze w stanie zapłacić cenę, nawet jak z góry wie, że przegra. Tak? Czyli dlaczego? Dlatego, że on wie, że wydaje owoc. Każdy strach wydaje owoc. Jeden owoc łączy się z drugim owocem i masz cały sad. Tak? Więc jeżeli damy owocowi rosnąć w naszym życiu, to ten owoc w pewnym momencie powoduje, że będzie bardzo dużo lęku w naszym strachu, jeżeli będzie w naszym życiu. Jeżeli będzie bardzo dużo lęku w naszym życiu, to oznacza, że z tego lęku powstanie burza. Tak? Z tego założenia, że ty należysz do Chrystusa, ty jesteś gorący i zderzasz się z zimnym powietrzem, jakim jest lęk. Zderzasz się z zimnym powietrzem, jaki jest lęk, i to powoduje, że z tego musi być burza. Twój przeciwnik nie śpi. On będzie próbował zniszczyć cię, zasiewając złe słowo, zasiewając swoje wątpliwości, zasiewając swoje uczucia, wchodząc do lęku, który funkcjonuje normalnie i powodując, że ten lęk się obraca w sposób nienormalny i powoduje po prostu rozwalenie w twoim życiu. Widzisz, ja powiem tak. Będę zaraz mówiła o takiej burzy, którą już wam muszę jeszcze to powiedzieć. Posłuchajcie, ja pracuję z ludźmi, którzy męczą się z lękiem. I słuchajcie, nie wiem, czy sobie w ogóle wyobrażacie, że jest tyle rodzajów lęku, które niszczą człowieka, że to się w głowie nie mieści. Tak? Jak już lekarze nie wiedzą, jaki ci lęk stwierdzić w życiu, to ci powiedzą, że masz lęk ogólny. Tak? Co to oznacza? Że boisz się wszystkiego. A nie ogólny, to jest taki na przykład, że możesz się bać ludzi, możesz się bać zwierząt, możesz się bać powietrza, możesz się bać szyszek sosnowych. Naprawdę. Możesz się bać pająków, możesz się bać jeździć samochodem, jeździć samolotem, możesz się bać wyjeżdżać za granicę, wyjeżdżać ze swojego miejsca, możesz się bać wyjść na zewnątrz, możesz się bać innych ludzi, możesz się bać małżeństwa, możesz się bać mężczyzn, możesz się bać wojny, możesz się bać śmierci. Możesz się ciągle bać, że urodzisz chore dziecko? Możesz się bać jedzenia i dlatego nie jeść? I tego jest takie mnóstwo, tak? Taka ilość tych lęków jest i to się ciągle pomnaża. Tak? Co wychodzi nowej CD10, tylko czyli taki zbiór jakby medycznych takich, jak to powiedzieć, taki słownik chorób, tak? To pojawia się nowa ilość lęków. Nowa ilość zaburzeń, tak, które powstają w tych chorobach związanych z lękowością. I widzicie? I teraz, jeżeli my nie rozumiemy, że nasz przeciwnik przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać, to my nie rozumiemy, że my, nie robiąc porządku z pewnymi lękami, które z nami są, tak, nie zastanawiając się nad tym, co się z nami dzieje, my wpuszczamy lęk do naszego życia. Tak? I widzisz, jest taki fragment, który mówi o tym, że diabeł przychodzi wokoło nas jak lew ryczący. Znacie ten fragment? I patrzy, kogo, jak można nas pochłonąć. Jak on patrzy, kochani? On jest bardzo dobrym obserwatorem. On patrzy, co my w życiu robimy nie tak. My skupiamy się na tych naszych grzechach, tak? Czyli o, patrzę, czy nie grzeszę, a nie grzeszę, to jest okej. Ale my w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że on nam robi przeciągi w życiu. On otwiera drzwi w naszym życiu i nie chodzi o grzech, bo grzech musi być na czymś zasianie. On nas rani. On nas rani. Powoduje, że my siebie ranimy. I na zranieniach już może zasiąść lęk. Tak? Jestem ciągle raniona przez mężczyzn, ciągle raniona przez mężczyzn, ciągle raniona. Znaczy ja nie jestem. Ja akurat lubię. Ale może przez kobiety, tak? Jesteśmy przez kogoś ciągle ranieni i nagle zaczynamy na coś reagować mocniej. Ja pamiętam, że jak ja byłam mała, to na mnie skoczył pies. Właśnie o tym też mi Bóg ostatnio mówił. Jak byłam mała, skoczył na mnie pies. Taki wielki wilczur. Tutaj na mnie wskoczył. I mój tata po prostu odepchnął to zwierzę, tak? I ja pamiętam, że ja się strasznie bałam psów. I słuchajcie, mam taką metodę, bo słyszałam, że psy po prostu wyczuwają, jak my się boimy. Pamiętacie, mówiłam wam, jak to się robi, tak? Więc jak ja idę koło psa, który strasznie szczeka, po prostu nienawidzę szczekających psów. I teraz w jedną stronę wychodzę w domu, mam szczekającego wilczura. W drugą stronę też mam szczekującego wilczura. I najczęściej idę prosto. Ale ostatnio też tam się pojawił wilczur. Więc zawsze myślę po prostu, co jest ciekawe, jak przechodzę tamtędy z moim psem, bo mam takiego psa, tak? Zawsze myślę po prostu, jak ja mam przejść, żeby nie usłyszeć tego pierwszego szczeknięcia. I ostatnio się zorientowałam, że to jest z tego. I wiecie, jak przeważnie przechodziłam? Połykałam powietrze. Przechodziłam, bo ponieważ jak ja nie oddycham, no to nie wydzielam się, żadne hormony się nie wydzielają i nie ma, nikt nie czuje, że ja się boję. Więc ja przechodzę na bezdechu, tak. Tak? I tak przechodziłam przez dłuższy czas, aż w pewnym momencie, pamiętam, dla mnie działało, bo moja dusza była spokojniejsza. Ale w pewnym momencie pamiętam, jak Pan Bóg do mnie mówi, ty słuchaj, ty musisz zrobić porządek z tym lękiem. Zobacz, jaki ty masz lęk, kiedy tamtędy przechodzisz. A ja mówię, ale to jest lęk przed hałasem. Nie? Ale prawda jest taka, że takich lęków, które w taki sposób przychodzą do naszego życia, jest mnóstwo. I w ten sposób zaczyna się otwieranie w naszym życiu drzwi. My się boimy, że nasi rodzice umrą, boimy się, że nasi mężowie umrą, boimy się, że nasze dzieci umrą, boimy się, że my umrzemy, boimy się, co się stanie. Ja już nie będę pomnażać, czego my się boimy. Bo sobie przypomnimy, tak? Wtedy będzie problem, ale będzie uzdrowienie. Ale wiesz, prawda jest taka, że diabłu zależy na tym, on nas obserwuje i on widzi, co my robimy i on widzi, na jakie rzeczy my zwracamy uwagę. I on, wiesz, to jest tak, jak ja mam dzieci na terapii i mówię do nich najczęściej tak. Słuchaj, ja wiem, że oni cię prześladują, ale nie możesz absolutnie pokazać po sobie, na dzisiaj przynajmniej, że ty się ich boisz. Że ciebie boli to, jak oni tak do ciebie mówią. Mówię, musisz to ukryć. Musisz to ukryć za swoją twarzą. I ja wiem, że to nie jest załatwienie spraw lęku w jego życiu, tak? Dlatego, że my takich mistyfikacji, jak ja z tym nieoddychaniem, mamy mnóstwo w życiu. My udajemy, my gramy, mamy swoje uniki. Idziemy na imprezy, kiedy się boimy, jesteśmy samotni, bo wtedy nagle nie czujemy się samotni, ale nigdy nie robimy nic z tą samotnością, tak? Albo boimy się siedzieć w domu, no to wychodzimy na zewnątrz. Ja pamiętam, jak wykryto u mnie pewną chorobę i ja po prostu nie mogłam sama zostawać w domu, bo bałam się, że jak zostanę w domu, to umrę. Jest to całkiem prawdopodobne. Więc wiecie, co robiłam? Jak mój mąż wyjeżdżał, to bardzo często siedziałam w ogrodzie. I łapałam się na tym, że ja nie byłam w stanie wejść do domu. Łapałam się na tym, że albo że muszę ciągle do niego dzwonić. Na tyle go wrobiłam w to, że on też do mnie ciągle dzwonił, żeby sprawdzić, czy ja żyję. Więc wiesz, weszliśmy do pewnego rodzaju absurdu. Aż w końcu ja stwierdziłam, coś tutaj ze mną jest nie tak z tym moim, wiesz, wchodzeniem do nieba. O, będziecie wolni w imieniu Jezusa, widzę też. Okej? Okay? Ale wiesz, coś było takiego w moim życiu, że ja w pewnym momencie mówię, ja się zafiksowałam, otworzyłam jakieś drzwi diabłu, a on po prostu tam już kopyto wsadził i trzyma. I zaraz pójdziemy dalej. I następne lęki powstawały, jeden na drugim, dlatego że miały już pożywkę do tego, żeby być, tak? Więc lęk może siedzieć na naszym zranieniu, lęk może siedzieć na innym lęku i lęk może też siedzieć na traumach naszego dzieciństwa. Dlatego przeczytałam wam o tych rzeczach, czego się w życiu baliśmy. Wiecie, ile razy my modliliśmy się o ludzi w uzdrowieniach wewnętrznych, którzy potwornie się bali pewnych rzeczy ze swojej przeszłości i te rzeczy kompletnie po prostu po tym, jak znaleźliśmy tą traumę, na których siedział lęk, kompletnie te rzeczy znikały z ich życia. Tak? Mieliśmy kobietę, która straciła po kolei czwórkę dzieci. To już wam kiedyś opowiadałam. Po prostu i to dzieci, które urodziły się i urodziły się martwe. Miesiąc po urodzeniu urodziły się martwe. I tak cała czwórka. Ona nigdy tych dzieci nie pochowała. I po takim modlitwie uzdrowienia, po takim uwolnieniu, okazało się, że ona nie jest w stanie sama przechodzić 2 kilometry do domu z pracy. Bo przyjeżdżała, wysiadała z pociągu i musiała 2 kilometry stać, więc spała u siostry. Taki potworny lęk miała w swoim życiu. I okazało się, że to był lęk związany z tą śmiercią, którą ona tyle razy przeżyła. Tak? Ale gdybyśmy nie znaleźli tych wcześniejszych przyczyn, nigdy nie odkrylibyśmy tej traumy, którą ona w życiu przeżywała. Więc ten lęk potrafi się ukryć. Ale wszystkie te rzeczy to są pootwierane drzwi w naszym życiu po to, żeby można było wywołać burzę. Więc wszelkie nasze takie rzeczy, one wychodzą w momencie kryzysu, wychodzą w momencie, kiedy coś się dzieje. I widzicie, teraz przejdźmy sobie do burzy i do Mateusza, bo tym wam chciałam tylko taki początek zrobić, który może jest takim bardziej podłożem. Ale widzicie, w Mateusza 4,37 jest ten moment, w którym zrywała się gwałtowna burza. Ale zobaczmy, co się działo przed tym. Mamy taki fragment, kiedy Jezus nauczał nad morzem. I słuchajcie, co było ciekawe, Jezus mówił o siewcy i ziarnie, które pada na glebę, jedno na grunt skalisty, drugie na drogę, między ciernie, drugie inne na glebę żyzną. I widzisz, i to był ten moment, kiedy on skończył mówić, tak, i popłynęli na drugą stronę. Tak, i teraz zobaczcie, Jezus mówi o glebie. Mówi, jaką glebą jesteśmy, co na tej glebie rośnie. I mówi, że siewca zawsze przychodzi, żeby siać. Siewca zawsze przychodzi, żeby siać. Kto jest siewcą? Kto jest siewcą? Pytam was, kto jest siewcą? Siewcą jest Bóg. Przychodzi, żeby siać na naszej glebie. Ale jeżeli ta gleba nie wydaje owocu, nie jest obsiana, to przychodzi drugi siewca, który też sieje. I to mamy w innej przypowieści. Przypowieści o cierniu i konkolu. Czyli siewca przychodzi, żeby siać. Czyli Bóg kieruje się Bożymi zasadami, które stworzył, że my jesteśmy rolą. I na tej roli, tak, urośnie ziarno. Dlatego nie musimy się martwić o Słowo Boże, że ono nie zadziałało, że nasze rodziny się nie nawróciły, że coś się nie stało. Dlatego, że Bóg czuwa nad swoim Słowem. I jest powiedziane, że ono nigdy nie wraca do Niego puste. Więc siewca sieje. Czyli Bóg sieje. Powołał wiatr, Ducha Świętego. On, słuchajcie, niesamowite jest to, że nad każdą niemocą, kiedy Duch Święty zaczyna wiać, zaczyna przychodzić życie. Słuchajcie, jest powiedziane, że Duch Święty unosił się nad czym, jak został stworzony świat? Nad czym?
Nad wodami.
Nad wodami. I nad czym jeszcze? Nad chaosem. Tak? I z tego powstało rozdzielenie. Więc nad każdym chaosem w życiu, kiedy Duch Święty się unosi, czyli kiedy Duch Święty przychodzi i zaczyna poruszać się nad słowem, które tam zostało zasiane, z tego chaosu przychodzi życie. Kiedy jego ziarno tam pada. Natomiast siewca, nasz przeciwnik, diabeł, przychodzi również, aby siać. On uwielbia siać lęk, dlatego że lęk będzie niszczył wiarę. Tak? On uwielbia siać lęk, bo on wie, że lęk ma możliwości niszczenia wiary. Tak? Bóg daje słowo, dlatego że słowo powoduje, że wiara w naszym życiu rośnie. Pamiętacie, jednym z elementów rośnięcia słowa jest wiara. Rośnięcia wiary jest słowo, tak? Przez wiarę przychodzi, przez wiarę słowo w naszym życiu zaczyna rosnąć, tak? Dlatego ta wiara jest tak ważna w naszym życiu. I teraz zobaczcie, po tym takim krótkim wstępie tutaj, to zobaczcie, jest napisane w Marka 4,37 i zawała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniła. On był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tak bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jedni do drugich, kim więc jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne? Czemu jesteście bojaźliwi? Jakże jest, że jeszcze wiary nie macie? To powiedział do nich Jezus. Słuchajcie, Jezus od razu im powiedział, w tym momencie, kiedy nastała burza, czyli on mówił słowo o ziarnie. Mówił o ziarnie i o siewcy, który przychodzi siać. I mówił, że musicie być dobrą glebą, grobą, która przyjmuje słowo, czyli wierzy w to, co Boże Słowo mówi na każdy temat, w którym żyjemy. I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, kiedy siedzicie na kazaniu i o dziwo mówimy o Słowie Bożym, który działa na każdej glebie, która to Słowo przyjmuje. I że każda gleba jest inna. Moim marzeniem jest, żeby być tą właściwą glebą. Ja nie chciałabym być drogą. Źle się nazywamy, jeżeli chodzi o tą przypowieść. Okay? Ale chodzi mi o to, że ja chciałabym być tą dobrą glebą, która przyjmuje Słowo. Ja zawsze mówię, Boże, ja chcę przyjąć jak najwięcej Twojego Słowa, ja chcę urodzić jak najwięcej rzeczy, bo ja chcę być Twoją dobrą glebą. Tak? I myślę, że to jest pragnienie każdego z nas, kto tą przypowieść czytał o dobrych glebach, żeby być tą właściwą glebą. Ta gleba przez Słowo jest też zmiękczana, ona jest zmieniana. Jezus opowiada tą przypowieść, po czym oni wsiadają do tej łodzi, tak? Razem z Jezusem wsiadają, słuchajcie. Razem z Nim wsiadają, tak? Chociaż koleżanka mnie uratowała dwa dni temu takim momencie, kiedy nie wsiadł z nimi. I to mi się też podobało i powiedziałam jedno słowo, które przyniosło wolność do mojego życia. Ale słuchajcie, w każdym bądź razie, bo Jezus nie zawsze z nimi pływał, czasami do nich dochodził, tak? Po wodzie. No, ale w każdym bądź razie, i to jest ten fragment, w którym Jezus do niego mówi, dlaczego się boicie? Dlaczego jesteście tak bojaźliwi? Przecież, wiesz, przecież ja tu jestem. I teraz, czy wiary nie macie? I zaraz widzicie, ja chciałam wam jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć o tym wydarzeniu. Co oni wiedzieli przed tym wydarzeniem? Zobaczcie. Mieli objawienie, kim jest Jezus? A może mieli Ducha Świętego? Czyli to było, wiecie, w którym miejscu to jest uszeregowane? A może już modlili się o chorych i uwalniali ludzi? Nie. W Łukasza jest napisane, czytamy, że przed tym doświadczeniem było tak, uzdrowienie sparaliżowanego, sługi setnika, wskrzeszenie młodzieńca z Nain. I w Marka doczytujemy, że mamy uzdrowienie jeszcze jedno opętanego, trędowatego, teściowej, sparaliżowanego i uzdrowienie wielu chorych. Ale nie mamy żadnego doświadczenia wcześniejszego, w którym byłoby napisane, że Jezus zgromił burzę. To jest pierwsze. A oni już słyszą o Jezusa, czemu jesteście zalęknieni. Tak? I dla mnie, kiedy ja czytam ten fragment, to jest fragment, w którym mnie łączy się bardzo mocno z tym fragmentem, że będziecie czynić rzeczy jeszcze większe niż ja. I fragment, który mówi dla mnie, że Jezus pyta ich, jaka jest wasza wiara, jaką glebą jesteście. Tak? Czyli dokładnie po momencie, kiedy jest kazanie, tak, Jezusa o glebach, Jezus gromi burzę, a do nich pyta, czemu wy jesteście bojaźliwi? Przecież ja tu jestem. Czemu jesteście bojaźliwi, że ja tu jestem? A co z nami? Czy jest jakieś doświadczenie, które przechodzisz dzisiaj? Pomyśl sobie. Albo przechodziłeś w ostatnim czasie, którego tu nie wymieniłam. I które jest o wiele trudniejsze. Ale czy w tym doświadczeniu Jezus ciebie zostawił? Czy Jezus jest razem z tobą? Czy Jezus jest razem z tobą? Więc jeżeli nie czujesz, że On jest, to musisz się odwrócić do Niego. Czyli popatrzeć na Niego i pomyśleć, a, jesteś, tylko śpisz. Więc jak się obudzisz, tak, to na pewno będziesz wiedzieć, co z tym zrobić. I widzisz, my potrzebujemy rozumieć, że dla Jezusa zatrzymanie burzy, my lubimy rozróżniać w ruchu wiary, w którym byłam, cud stwórczy, cud wiary, cud uzdrowienia. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z Jezusem o tym, idąc po polach i mówię do Niego, modlę się o chorych, oni są uzdrawiani, ale jeżeli chodzi o moje choroby, to ja mam problem. I ja mówię, ale ja wiem dlaczego. Bo ja nie mam wiary. A do tego jest potrzebny dar wiary. Bo dar wiary jest potrzebny do własnego uzdrowienia według ruchu wiary. Jezus tak idzie do mnie i wiesz, co mi powiedział? Że mam złą teologię. Mam złą teologię, bo według mojej teologii ja musiałam zrozumieć, dlaczego ja się tyle modlę o swoje uzdrowienie i ciągle jestem chora, a o innych się modlę i oni są zdrowi. A jednak mnie by się przydało. Przydałoby się, żebym miała pewność, że jeszcze trochę pożyję. Nie? Jezus do mnie mówi, ty w złej doktrynie działasz. Ty ani do wiary, ani uzdrowienia nie potrzebujesz. Ty potrzebujesz uwierzyć mnie i będziesz uzdrowiona. I wiesz, ja wierzę, że tak jest w naszym życiu. Że musimy zmienić nasze doktryny. Na doktrynę Jezus jest obecny w naszym życiu. I On zadziała tak, jak chce. I On uwolni nas jak chce i On uzdrowi tak jak nas chce. I musimy rozumieć, że wymyślenie kolejnej metody to nie jest nowa pigułka, która powoduje, że teraz już wszyscy będziemy zdrowi. Bo diabeł namnaża różnych chorób, różnych rzeczy tyle, że to się w głowie nie mieści. Wiesz, my martwimy się o różne rzeczy, które teraz, wiesz, walczą ludzie o tym w mediach, co jest prawdą, co jest nieprawdą. A ja po prostu, wiesz, spotykam dziewczynkę, która ma połowę narządów chłopca, połowę dziewczynki. No i teraz powiedzcie mi, kim ona jest? Rozumiecie? Czyli my nie rozumiemy tego, że nasz przeciwnik, on przychodzi i będzie kradł. Będzie robił po prostu mnóstwo rzeczy. Już mi się chce powiedzieć, że przez kurczaki, tak? Jak pani mi zaproponowała w sklepie, już wam mówiłam pół roku temu, a pani chce kurczak z antybiotykiem czy bez antybiotyku? A ja pomyślałam sobie, taki okres jesienny to może z antybiotykiem. Wiesz, a później dopiero kapnęłam, że to nie to, że przez to mi może, wiesz, więcej piersi wyrosnąć albo jakieś inne nowe narządy mogą być stworzone, ale rozumiecie, my już rozumiemy wiele rzeczy, ale jeszcze nie do tych pudełek sobie to wkładamy. I tak samo jest, tak, więc właśnie niektórzy, którzy tutaj przyszli po uzdrowienie z zatok innych rzeczy, to kurczaka z antybiotykiem dzisiaj na obiadek. A co innego przez to zobaczysz, to jeszcze będziesz widział, tak? Także my w dzisiejszym czasie, kochani, naprawdę musimy się poruszać, tak jakbyśmy wierzyli w to i wiedzieli, że nas przeciwnik po prostu jest. Że największym nieszczęściem w naszym życiu będzie to, jeżeli my uwierzymy, że diabeł nam odpuścił. Z jakichkolwiek powodów, że nam odpuścił, bo jest tak fajnie. Że nam odpuścił, bo jest tak spokojnie. Pamiętam lata temu Marilyn Hickey w szkole biblijnej przyszła do mojego męża, nie, przepraszam, to była Bobby John Merck, taki znany prorok, tak szedł, doszedł do mojego Marka i mówi do niego, diabeł będzie chciał cię zabić. Nieprawdaż? Ja myślałam, że ja umrę na miejscu. Jak można do młodego człowieka takie proroctwo powiedzieć? Ale wiesz, jak tak obleciały ze mnie te piórka i tak pomyślałam sobie, co ta kobieta mówi do mnie, znaczy do niego, to pomyślałam sobie, prawdę, tak? Nasz przeciwnik osłabia naszą czujność. On nam mówi, że burzy nie będzie w naszym życiu. On nam mówi, że burzy nie będzie, bo żyjemy w spokojnym życiu, nie przeszkadzamy mu. Ale burza przyjdzie. Burza przyjdzie, bo taka jest jego natura. Jego natura to jest natura niszczyciela. On będzie chciał zniszczyć wszystko, co jest dobre, co jest piękne, wszystko, co należy do Boga. Tak? I zobaczcie, tutaj kiedy czytamy dalej o tej łódce i kiedy czytamy dalej o tym, co Jezus z nimi mówił, to musimy zobaczyć, gdzie oni płynęli. Gdzie oni płynęli wtedy, pamiętacie? Na drugą stronę będzie prościej. Tak jak każdy z nas, płyniemy przeważnie na drugą stronę. Czyli jak nie mamy kasy, to płyniemy na drugą stronę. Jak nie mamy zdrowia, to płyniemy na drugą stronę, tak? Jak nie mamy czegoś, to płyniemy na drugą stronę, żeby to było, tak? Chcielibyśmy to mieć. Więc oni też płynęli na drugą stronę. I słuchajcie, na tej drugiej stronie Jezus miał zrobić jedną rzecz. Miał uwolnić Gerazeńczyka, tak? Z niewoli. Gerazeńczyka, który całą okolicę trzymał w niewoli. Tam nikt nie czuł się bezpieczny, nikt tam nie mógł wchodzić, bo on tam grasował. I jak tylko oni przepłynęli, tak, to on zaraz przyleciał. Tak? I jeszcze pamiętacie, to było tam, gdzie prosił Jezusa, gdzie go wsadzić. Tak? I jak Jezus to zrobił, czyli wsadził go w świnie, to mieszkańcy od razu powiedzieli, o, ty to stąd musisz uciekać, bo tutaj my cię tu nie chcemy, Jezu. Tak? Ale Jezus przyszedł i przyniósł wolność do tego miejsca, gdzie oni się znaleźli. Wiele razy atak do naszego życia przychodzi dlatego, że coś dobrego jest przed nami. Że jest coś, co da przełom nam w naszym życiu, albo jest coś, co da przełom innym w tym, gdzie my jesteśmy. I diabeł przychodzi i robi burzę w naszym życiu, aby nas zniszczyć. Aby spowodować i powiedzieć tobie, nie pójdziesz dalej. Tak? I dlatego Jezus mówi, jeżeli chcesz przejść przez tą burzę, musisz pójść z wiarą. Musisz pozbyć się lęku i strachu. Nie możesz słuchać lęku i strachu, bo on będzie siał do twojego życia. Musisz pójść z wiarą, bo musisz wiedzieć, co masz zrobić. I tutaj on jest bardzo taki dokładny w tym, co my mamy robić w życiu, kiedy idziemy i kiedy po prostu zderzamy się z burzą. Widzisz, zobacz, ja mówię, że są takie koła ratunkowe. Koła ratunkowe, które potrzebujemy mieć, kiedy wchodzimy w burzę. I widzisz, kiedy w piątek rozmawiałam z ojcem, zacznę od tego, chodziłam z nim po polach, pytałam się go o pewne rzeczy, które są dla mnie bardzo trudne, bardzo męczące, bardzo nawracające i zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak ja mam funkcjonować, ja nie mam siły. I tata zabrał mnie w takie miejsce, do sadu. Do sadu mnie zabrał. Wiecie, co rośnie w sadzie? Owoce. Zimą nie, no ale generalnie powinny tam rosnąć owoce, nie? W sadzie rosną owoce. Pokazywał mi różne owoce. Po czym schował rękę do tyłu, chciał ją wyciągnąć, wiesz, i mówi tak, po prostu ciągle się zastanawiasz, rozmawiając ze mną, co ja wyciągnę zza pazuchy. Wiecie, co to za pazucha? Co to pazucha? No. Co ja wyciągnę zza pazuchy? I mówi do mnie tak, i ciągle mnie podejrzewasz o kij bejsbolowy. I ja po prostu pomyślałam sobie, że ja dokładnie to miałam na myśli, jak widziałam tą jego rękę z tyłu. Ponieważ byłam z nim w sadzie, ale miałam na myśli konkretną sytuację, w której jestem, w której nie wiem, co będzie, tak? W której nie wiem, jak to się skończy, która jest dla mnie pełna lęku, tak? To kiedy on stał z tyłu, ojciec, bo to ojciec był, kiedy ojciec stał z tyłu z tą ręką, to ja pomimo tego, że staliśmy w środku sadu, byłam pewna, że tam jest kij bejsbolowy. Mówiłam, zaraz dostanę w łeb. Zaraz mi powie, nie masz wiary. Albo zaraz mi powie, wiesz, musisz mi zaufać. Wiesz, to co z tego, jak to się wszystko skończy? To co z tego, jak wiesz? Ja tak stałam i on mówił, patrząc na mnie, mówił do mnie, podejrzewasz mnie o to, co wyciągnę z zapazuchy. Musisz pozbyć się tego lęku. A ja go ciągle miałam. I wtedy on popatrzył na mnie, uśmiechnął się i wyciągnął jabłko. I od razu miałam myśl, o, Adam i Ewa. I on się zaczął śmiać. I on się wtedy ze mnie zaczął śmiać i z tej mojej podejrzliwości. Ale ja wtedy pomyślałam sobie, że to jest właśnie to, co się dzieje z nami, jak my jesteśmy w tej burzy. Że my w tej burzy po prostu nasze przyrządy wariują. My naprawdę po Bogu spodziewamy się różnych rzeczy. Ale słuchajcie, najgorsze to jest to, że i my bez burzy po tym Bogu się różnych rzeczy spodziewamy. My kiedy po prostu, wiesz, poczytamy trochę wiadomości z internetu albo w różnych stacjach, wiesz, to w pewnym momencie jesteśmy załamani. My dajemy dostęp Bogu do tak małej ilości naszego życia, a diabłu do wszystkiego. My już mówimy, koniec z tym naszym krajem, koniec z tym naszym miejscowością, koniec z tym wszystkim. Boże, co ci ludzie myślą? Boże, jak oni mordują zwierzęta? Boże, jacy oni są beznadziejni? Zobaczcie, co my robimy. My wygłaszamy rzeczy ze strachu, który jest zasiany przez obrazy w naszym życiu. My odbieramy Bogu moc, mówiąc mu, że on nie może z tym nic zrobić. Tak? My słuchamy diagnoz lekarzy i zamiast powiedzieć nie, nie może tak być, tak? To my po prostu czujemy się, jakby ktoś już nas przywiesił na stryczku, tylko jeszcze stołek się nie odsunął. My ciągle podejrzewamy tatę o to, że z tyłu jest po prostu pałka. I wiesz, co wtedy mówimy w takich momentach? Powiem ci, co mówisz, bo on prorok. Mówisz wtedy tak. Czyli jest ten stryczek, na którym prawie wisisz, stołeczek, diabeł już jest gotowy, a ty myślisz, kurczę, nie modliłem się przez ostatni tydzień, czego jeszcze nie zrobiłem. Po prostu też zapomniałem o tym i o tym badaniu, o tym zapomniałem, o tamtym zapomniałem. Czyli jeszcze bardziej myślisz sobie, z czego ja mam pokutować, tak? Bo jeżeli tego nie zrobię, czyli zwiększasz stołeczek. Bo jak będziesz pokutować, to tego stołeczka on ci nie po prostu nie poddźwignie. Czyli mówisz, oj diable, jak ja nie będziesz miał prawa do tego, żeby stołeczka nie wachnąć, to wiesz, to koniec. Nieprawda. To żaden koniec. To dalej będzie burza. Wielkość twojego stołeczka się nie liczy. Wszystko, co masz, jest przez łaskę. Wszystko, co masz, jest przez łaskę, nie przez wielkość stołeczka, który sobie zrobisz. Możesz chodzić codziennie do kościoła. Jest dużo kościołów, nawet protestanckich, otwartych. Jak policzysz, to do każdego w każdy dzień pójdziesz. Są modlitwy 24. Możesz się wszędzie załapać. Tak? Możesz powiększyć stołeczek do granic możliwości. A później usłyszysz, że twoje uczynki są jak zbielała szmata. Tak? Dlaczego? Bo on przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać i dopóki nie pozamykasz, wiesz, kiedyś do mnie człowiek przyszedł po prostu potwornie chory i mówi, Iza, ja mam jeszcze tyle drzwi pootwieranych w moim życiu, pomóż mi, zamknij je. A ja mówię, słuchaj, ale kurczę, to jest ponad 50 godzin modlitwy, żeby wszystkie zamknąć. Może byśmy z łaski skorzystali, bo tak potrzebujemy drogi na skróty. Może byśmy z łaski po prostu skorzystali. Jeżeli my myślimy, że po prostu jeżeli my nie pozamykamy wszelkich drzwi, wszelkich rzeczy, to my umrzemy, to kochanie, no koniec, no umrzesz. Niestety. Według wiary twojej. Rozumiecie? Musimy zrozumieć, że to wszystko, co mamy, jest przez łaskę. Że to wszystko, co mamy, jest przez łaskę. I że jeszcze wiele sytuacji w naszym życiu i burz będzie takich, że my nie będziemy ich rozumieli. Tutaj było zrozumiałe. Była burza, ale był Jezus w środku, tak? Była burza, a później ten Gerenazejczyk. To pewnie przez niego. Okej, dobra. Ale czasami my nie rozumiemy, dlaczego ta burza przychodzi do naszego życia. My nie rozumiemy, co się dzieje, tak? I zaczynamy obwiniać siebie albo innych. Szukamy tego rozwiązania. Dlaczego to się stało? Szczególnie przy śmierci. Tak, na miłość boską jesteśmy na wojnie. Tak, i wiele rzeczy się wydarza, których nie będziemy rozumieć. Ale to nie zmienia faktu, że w czasie burzy potrzebujemy 4 koł ratunkowych, które być może pozwolą nam przejść przez tą burzę. Tak? Jeszcze jedna rzecz a propos burzy, która jest bardzo istotna. Wiele razy wam mówiłam, w burzy nasze przyrządy nie działają. Wiecie o tym. Nasze odczuwanie jest zakłamane. To piloci samolotów mówili, jeżeli lecisz w burzy i lecisz na naturalnych odczuciach, wiecie, pilot doświadczony przez ileś lat wleci w burzy, on wie, że on musi korzystać z przyrządów wbudowanych, że jego wszystkie przyrządy będą wariować, tak? Nie ma takiej szansy, żebyś nie czuł lęku w momencie zagrożenia twojego życia. Będziesz go czuł. Więc twój organizm zaczyna wariować. Z jednej strony chcesz ufać Bogu, a z drugiej strony czujesz, że wariujesz. Twoje ręce po prostu stają się nie do ruszenia, stają się zimne albo gorące, twoje serce wariuje, twoja głowa wariuje, wszystko ci wariuje, tak? Jeżeli nie oprzesz się o przyrządach, które masz w sobie wbudowane, jeżeli nie oprzesz się na tym, który wie jak latać w burzy, po prostu będziesz pikował w ziemię, myśląc, że lecisz do nieba, tak? W burzy naturalnej tak się dzieje, w burzy duchowej jest podobnie. W burzy duchowej potrzebujesz Bożych przyrządów, żeby przez tą burzę przelecieć, tak? Takich kół ratunkowych, które cię z niego wyciągną. I pierwszym takim kołem ratunkowym jest wiedzieć, kim jest Jezus. I wiesz, ja nie chcę się w to wgłębiać, wiele razy wam o tym mówiłam, powiem tylko tak krótko, i żebyście to zapamiętali, tak? Czyli jakiego Jezusa znamy? Pamiętacie, czy to jest Jezus zamknięty w pudełku, Jezus, który może zrobić to, Jezus, który nie może zrobić tego, czy to jest Jezus naszych modli, czy to jest Jezus naszych lęków, tak? Coś teraz może stać, Jezus, który razem z nami płacze. Ile razy ja widziałam w różnych uzdrowieniach Jezusa w czyjejś wizji, który razem z nim uciekał. Tak? Czyli gonił kogoś, jakiś morderca, ale na żywca go gonił i później on wracał wspomnieniami do tego wydarzenia i on w tym swoim wspomnieniu miał to, że on ucieka jako dziecko, że ten morderca zaraz go dogoni, a Jezus ucieka przed nim. A ja w moim myśli miałam, co za Jezus. To nawet ja bym stanęła pomiędzy nim i tym mordercą i bym po prostu coś zrobiła. Ale strasznie mi się podobała wizja jednej dziewczyny, po prostu ostatnio, aż się po prostu zryczałam, która mówi, jestem mała, przypomniałam sobie, jak bawię się z moimi dziećmi, znaczy z dziećmi innymi, u mojego sąsiada, który ma potężny dwór, potężne tam takie rzeczy i my się bawimy na takiej chałdzie piachu. I mówi, i on, pamiętam, on mi to zrobił, po prostu był wściekły, że my go tam wzięliśmy, ja byłam najmniejsza, więc on mnie złapał mnie za nogi i mnie trzymał nad fontanną z wodą i chciał mnie w tej fontannie zamoczyć, bo tak się stało w rzeczywistości, żeby po prostu wszystkie inne dzieci się wystraszyły. I jak ja strasznie krzyczę. I mówi, ale przyszedł Jezus. I mówi, dał mu w buzię. I złapał mnie. I mówi, ale płakałam, ale ze szczęścia, że ktoś mnie wyratował. Jezus chce nas wyratować. Jeżeli my wiemy, że On jest, jeżeli wiemy, że On jest taki, jaką ma naturę, to nie spodziewamy się tego, że coś z tyłu trzyma. Nie ma czegoś takiego, że Jezus przychodzi i mówi, że musisz nieść swoje cierpienia na sobie, tak jak ja je niosłem. Jezus mówi, ja wziąłem twoje cierpienie na siebie. On nie mówi, musisz wziąć krzyż, tak jak ja wziąłem krzyż. Ty masz nieść swój krzyż, nie krzyż Jezusa. a twoje cierpienia są wpisane w krzyż Jezusa. I to jest ta różnica, to jest to, co my przekręcamy. Wiecie, ile razy ludzie do mnie przychodzą i mówią do mnie: Iza, ja noszę te rzeczy, bo wiem, że muszę być jak Chrystus. Ja mówię, ja na miłość boską jest jeden Chrystus, jeden Odkupiciel i jest Nim On. To diabeł chce cię wsadzić w miejsce bycia Mesjaszem. Ty tych cierpień nie musisz nieść. One już zostały wzięte i przybite do krzyża. Nie czytasz Ewangelii, nie czytasz tego, co jest prawdą. On wziął nasze choroby, wziął nasze niemoce, wziął wszystko, z czym my się zmagamy. On już wygrał tą burzę, przez którą ty przechodzisz. Ty nawet nie musisz jej tak naprawdę gromić, bo ona już jest zgromiona przez moc krzyża. Ale potrzebujesz otworzyć swoje oczy i zobaczyć to, kim Jezus jest. Czyli ta pierwsza rzecz, kim jest Jezus dla ciebie? Czy Jezus jest tym, który cię wybroni? Czy Jezus jest tym, który cię wyciągnie? Druga rzecz, wiedzieć, że jest blisko, że cię nie opuścił, że się nie spóźnił. On jest, On leży w twojej łódce, która przechodzi przez burzę. On jest obok ciebie. On chodzi z tobą, ale jest Bogiem mocy. Jest przyjacielem, ale jest Bogiem mocy. Jest przyjacielem, ale jest Bogiem mocy. On jest tym, który zgromił burzę. I mówi do ciebie, możesz zrobić rzeczy większe niż ja. Możesz zgromić tą burzę. Tylko z jednego powodu, bo ja jestem. Bo ja jestem. Jezus nie siedzi w niebie i patrzy na nas i mówi: jeszcze trochę wytrzymajcie, niedługo się zobaczymy. Jezus mówi: jestem tutaj z wami. Jestem tutaj z wami, w tym miejscu. To jest drugie koło ratunkowe. Trzecie koło. Podążać za instrukcjami. I to z wiarą. Tak? Podążać za instrukcjami, podążać za tym, co Jezus mówi do naszego życia. I widzisz, tutaj to jest dla mnie bardzo istotna rzecz, to podążanie za tymi instrukcjami, dlatego że Bóg jest tutaj bardzo, bardzo dokładny. Widzisz, w Hebrajczykach 10, 38, 39 czytamy: a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. On mówi, jeśli się cofniesz, kiedy my się cofamy? Cofamy się wtedy, kiedy słuchamy strachu. Cofamy się kiedy ten zimny front lęku nas dopada. Wtedy się cofamy. Ale on mówi, nie cofaj się. Nie cofaj się, nie cofaj się, bo sprawiedliwy z wiary musi żyć. Jest bardzo trudne życie z wiarą wtedy, kiedy wiesz, że możesz umrzeć. A on ci mówi, że jest z wiarą. A później znowu coś się kołacze i znowu myślisz, że musisz żyć z wiarą. I myślisz sobie, Panie, ale Boże, po prostu jakie to jest męczące żyć z tą wiarą. Przecież po prostu dzieci mają tak mało lat, a ty mi każesz z wiarą żyć. A później stukasz się po głowie i myślisz sobie, przecież wszyscy muszą żyć z wiarą. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, my przez wiarę jesteśmy na tej ziemi. Nic się nie zmieniło, tak? On daje początek, on daje koniec. On jest początkiem, on jest końcem. Jego planów nikt nie zmienił. Tylko dlatego, że ktoś coś oznaczył, ktoś coś zobaczył. My potrzebujemy to rozumieć, potrzebujemy iść za tym. I teraz zobacz, kiedy czytamy to, co jest napisane, to, co się stało z wejściem do ziemi obiecanej, zobaczcie. Muszę przeskakiwać, przepraszam was, ale po prostu tutaj mamy ten fragment, w którym, to jest po prostu niesamowite, mamy ten fragment, w którym Jozue, tak, w pierwszej Jozuego ma wejść do ziemi obiecanej. Jest powiedziane, Mojżesz usługa, to jest 1:1, Mojżesz mój sługa umarł teraz, więc wstań, przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja im synom, daję synom izraelskim. Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, daję wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Tak? On mówi tak do nas. Przepraw się. Przepraw się do ziemi obiecanej. Każde miejsce, które będzie przed tobą, na którym postawisz swoje stopy, będzie twoje. Tak? I słuchajcie, i w poprzednich wersetach czytamy, w następnych wersetach czytamy, jak Izraelici mówią do Jozuego. Mówią do niego tak. Cokolwiek zrobisz, posłuchamy. Zabijemy nieposłusznych. Idziemy za tobą. Czyli cały Izrael, tak? Ci synowie tych ojców, którzy nie weszli do ziemi obiecanej, mówią: Jozue, my idziemy za tobą, my wierzymy Bogu. My jesteśmy tym pokoleniem Jozuego, które powinien powiedzieć: my idziemy za tobą, Duchu Święty, my wierzymy Bogu. Wiesz, i zobaczcie, Jozue to, co tutaj robi, dla mnie to jest takie po prostu prorocze. Jozue wysyła ilu zwiadowców? Dwóch. Tym razem dwóch, nie 12. Jozue wysyła 12. Tamten wysłał 12, 10 było przeciw, 10 uległo lękom, 10 powiedziało, nie wejdziemy, to nie dla nas, to nie do przejścia. 10 nie chciało przejść przez tą burzę, żeby wejść do ziemi obiecanej. Dwóch powiedziało, wejdziemy i zdobędziemy. Dlaczego? Bo przemożemy. Super. Wejdziesz, zdobędziesz. Wiesz dlaczego? Bo przemożesz. Wejdziesz, zdobędziesz, przejdziesz. Dlaczego? Bo przemożesz. Jozue wysyła dwóch, jak proroctwo. Tylko dwóch to było tych, którzy przeszli. I tych dwóch prawie kończy, tracąc życie, kiedy idą do Jerycha, bo ich chcą zabić. Ich ścigają. Jak się tylko dowiedzieli, że tutaj dwóch zwiadowców jest, to chcieli ich zabić, zamordować. Oni uciekali, jakaś kobieta ich ukryła i cudem wyszli żywcem. Diabeł dokładnie wiedział, co się będzie działo. I znowu próbował kogoś zgładzić. Kogoś, kto wróci z dobrą nowiną i powie, ej, tam się nas boją. Ale oni poszli i wrócili. I wtedy Bóg powiedział do nich, a teraz przejdźcie przez wodę, woda się otworzy. Jak przeszli przez wodę, woda się otworzyła, przeszli przez Jordan, to strach padł na całą ziemię. Coś musi być z tymi ludźmi, jak oni przechodzą przez Jordan i woda się rozstępuje. Coś musi być z nimi. Bóg uczynił swoją burzę i rzeka się rozstąpiła. Przeszli na drugą stronę, ale wtedy Bóg powiedział, a teraz musicie obejść Jerycho 7 razy. Słuchajcie, jakie to jest irracjonalne słuchać szczegółowo Boga. Kto słyszał o tym, że jak obejdziesz Jerycho 7 razy, to mury padną? Kto wcześniej o tym słyszał? Kto wcześniej o tym słyszał, że jak przez Eliasza, jak wrzucisz płaszcz w wodę, to woda się odpadnie? Znaczy, woda się rozejdzie. Kto o tym słyszał? Kto słyszał, że jak Arka pójdzie wcześniej, to wody się rozstąpią? Nikt tego nie słyszał. Bóg czasami daje nam irracjonalne dyrektywy. Ale te dyrektywy i posłuszeństwo Jemu powodują, że przechodzimy przez burzę. W burzy musimy słuchać się instrukcji. W burzy nie możemy polegać na tym, co my myślimy. W burzy musimy słuchać Jego instrukcji. Tych, którzy są w Słowie Bożym, bo tam już jest to napisane, co On powiedział, i tym, które On nam daje osobiście. I teraz słuchajcie, nie tylko słuchać Jego instrukcji, ale słuchać w oznaczonym czasie. Zauważcie, że takie instrukcje już dostał lud, kiedy wchodził do ziemi obiecanej pierwszy raz. Kiedy wchodzili do ziemi obiecanej, pierwszy raz dostali instrukcję, że mają tam wejść, bo to jest dla nich, nie weszli. I wtedy Bóg się zezłościł. Powiedział, że nie posłuchaliście mnie, nie przeszliście. I wiecie, co oni zrobili po tym wszystkim? Stwierdzili, że jednak wejdą. Pamiętacie, co się wtedy stało? Zostali pobici. Więc my, kiedy jesteśmy w burzy, musimy słuchać instrukcji. Bo jeżeli słuchamy instrukcji, a dla nas instrukcją przechodzenia przez burzę było to, że mamy Mu ufać, że On jest obecny i że mamy poruszać się w wierze, tak? I w końcu 4. punkt, dla nas bardzo istotny, to jest to, że potrzebujemy przyjaciół spoza burzy. To taki, wiecie, trik telefonowy. Tak to stworzyłam, ten 4. punkt, ze względu na to, że teraz mamy telefony. I jak przechodzimy przez burzę, to mogę powiedzieć, słuchajcie, idę przez burzę. Nic nie widzę, jestem ślepy. Nic nie słyszę, jestem ślepy. Ale może ktoś z was widzi. Może ktoś z was jest poza burzą. Robicie takie coś, jak widzicie, że idzie burza? Ja na przykład widzę, że miałam przejechać przez burzę. Ona stała na linii Wisły. I to była taka burza, słuchajcie, że ja jechałam 20 na godzinę. Nie? I zadzwoniłam do mojego męża, bo jeszcze nie wjeżdżałam w centrum, i mówię, Marek, czy ja mam jechać dalej? On mówi, Iza, burza stoi na Wiśle. Przejdziesz przez Wisłę, jest słońce. I ja ruszyłam do przodu. I pytanie było, czy mam jechać dalej, czy mam zaczekać? Tak? Bo wiedziałam, że ktoś inny jest już poza tą burzą i on widzi to, co się tam naprawdę dzieje. Jeżeli my jesteśmy w burzy, jesteśmy zagubieni, nie mamy co robić, my musimy sięgnąć po takie rzeczy, które są nam potrzebne, żebyśmy poszli dalej, żebyśmy mogli przejechać. I widzisz, jest taki fragment, który mi po prostu tak ratuje życie. Dawid pisze w Psalmie 18, 3:10, Przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Już opadły mnie przezwyciężyłem wszystkich moich wrogów. Już opadły mnie powrozy śmierci. Rzeki bezprawia wzmagały mój lęk. Już zaciskała się pętla świata zmarłych. Wpadłem w śmiertelną sieć. Lecz w tej niedoli zawezwałem Pana. Zacząłem wołać do mojego Boga. On usłyszał ze swego przybytku. Dotarł do niego mój krzyk. I teraz zobaczcie, co się stało. Wtedy zadrżała ziemia, zaczęsła się ziemia, góry ruszyły się w swoich posadach, przeszedł jej dreszcz, bo on zapłonął gniewem, uderzył dym niczym z jego nozdrzy, trawiący ogień buchnął jakby z ust, strzeliły iskry rozżarzonych węgli, a on nachylił niebo i zstąpił. Gęstą ciemność miał pod stopami, ciemność mu była zasłoną, okryciem płaszcz burzowych wód i gęstych chmur, blask jaśniał przed nim, kłębiły się obłoki, uderzył grad, lunął ognisty deszcz, a potem Pan zagrzmiał na niebiosach. Najwyższy wydał swój głos, znów runął grad i znowu spadły ognisty deszcz, on zaś wypuścił strzały, rozproszył ich. Swymi błyskawicami wywołał zamęt. Panie, morze ukazało swe dno, ziemia odsłoniła posady. Sprawił to Twój wojenny zew, jakby podmuch tchnienia Twoich nozdrzy, a on sięgnął po mnie z wysoka, chwycił, wyciągnął z najgroźniejszej toni. Uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdyż już mnie deptali. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem. Bóg przyszedł. W czym przyszedł Bóg? Przyszedł w burzy. Bóg przyszedł w drugiej burzy, przyszedł w drugim przełomie i pochłonął burzę naszego przeciwnika i zniszczył ją. Dlatego, że on wołał do niego, wołał ze swojej niemocy, wołał ze swojej udręki i wyraźnie powiedział, słuchajcie, wymienił słowo udrękę, u niego się lęki zeszły się rzeczy, coraz bardziej go skłębiły. To jest taki moment, w którym mówisz, chyba już nic gorszego się nie wydarza, a się wydarza. I w którym myślisz, jeszcze nic gorszego się nie może wydarzyć i się wydarza. I czujesz potworność, samotności, bólu, strachu, wszystkiego. To jest najlepsze miejsce, żeby zawołać o Jego burzę. Burzę, która powoduje przełom. Burzę, która niszczy burzę przeciwnika, która pochłania przeciwnika. Diabeł często używa burzy, żeby niszczyć. Ale stwórcą burzy jest Bóg. I kiedy Bóg przychodzi i wchodzi w burzę, Bóg jest burzą, Bóg jest ogniem trawiącym, to całe nasze życie może się zmienić. Powoduje, że po prostu jesteśmy w innym miejscu. Powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi. Pamiętam takie moje doświadczenie, kiedy spotkałam się z burzą kobiety w służbie, która straciła po kolei dwójkę swoich dzieci, którą wyrzucili z miejsca z jej pracy, gdzie ona pracowała. Jej mąż po prostu kompletnie się załamał. Kiedy przechodziliśmy całą przez burzę, kiedy płakaliśmy godzinami i modliliśmy się o to, żeby Bóg wzbudził swoją burzę. To jest kobieta, która teraz stoi w służbie. Kobieta, która ma taki proroczy głos, że zmienia wszystko. I to jest kobieta, która ma dwójkę dzieci. Bóg odnowił wszystko w jej życiu. Ona przeszła przez burzę. I mam dla ciebie słowo. Bóg przeprowadzi cię przez twoją burzę. Bóg przeprowadzi cię przez miejsce, w którym teraz jesteś i Bóg zaryczy nad tobą jak lew. Bóg jest tym, który ryczy jak lew i jest ogniem trawiącym, który niszczy wszystko. Diabeł przychodzi, kradnie i wytraca, ale on przychodzi i daje nam życie. Nie musisz się bać, nie musisz się lękać, bo on jest twoim Bogiem. On wzmocni cię i da ci pomoc. Wesprze cię prawicą sprawiedliwości twojej. Nie oddawaj diabłu swojego życia. Nie zgadzaj się na jego wyroki. Nie oddawaj diabłu życia swojej rodziny. Nie zgadzaj się na jego wyroki. Nie zgadzaj się na swojego nienawróconego męża. Nie zgadzaj się na swoich nienawróconych rodziców. Nie zgadzaj się na to, że nasze miasto będzie złym miastem tylko dlatego, że słyszysz wieści wojenne. Nie zgadzaj się z nimi. Nie walcz po stronie diabła. Nie wypowiadaj złych rzeczy. Nie zgadzaj się z tym, że młodzież w naszym mieście będzie zrujnowana, bo jest taka, jaka jest. Nie zgadzaj się na to tylko dlatego, że przeciwnik ci to odpowiada. Nie zgadzaj się na samotność w swoim życiu tylko dlatego, że przeciwnik zbyt długo wymienia te słowo. Nie zgadzaj się na lęki ze swojego dzieciństwa, które wracają jak fala. Nie zgadzaj się na to, że nasz kraj będzie złym krajem, że nasz kraj będzie zrujnowany. Nie zgadzaj się na to, aby cudza burza niszczyła twój kraj, kiedy możesz wezwać Boga, który jest twórcą burzy, który jest w stanie oczyścić wszystko. Stań po stronie Boga. Uwierz w Jezusa, który jest po twojej stronie, który jest w stanie zmienić wszystko. Potrzebujemy stawać ze sobą nawzajem i potrzebujemy stawać z tymi, którzy są po stronie Boga. Słuchajcie, ja mam przyjaciół w Stanach. Wiesz, ja po prostu jestem... Powiem wam to, dobra, ja po prostu... Wiecie, dla mnie pewne rzeczy, które się dzieją w duchowej rzeczywistości, które się dzieją w różnych krajach, w różnych miejscach, one są dla mnie jak polityka, którą niektórzy z was się parają. Ja ta polityka dla mnie jest tylko światłem tego, co się dzieje i jaka burza będzie niedługo wywołana, w którą stronę to będzie szło. I wiesz, ja po prostu w momencie, kiedy wielu moich przyjaciół zaczęło do mnie mówić, Iza, wszyscy po prostu są, wszyscy prorocy w Stanach są po prostu za Trumpem. Ja po prostu nie mogłam tego przeżyć. Po prostu ja myślałam sobie, jak? Jak to jest w ogóle możliwe? Przypomniało mu się, że też był taki kraj, był taki czas w Europie, że wszyscy chrześcijanie w pewnym kraju byli za pewnym przywódcą. I jak to się skończyło? I wiesz, pomyślałam sobie, to jest niemożliwe. Wiesz, i rozmawiałam z nimi wiele razy i oni mówią, bo oni wierzą, że on jest jak Cyrus. Ale są pewne znaki, które pokazują, że nie może tak być. Że to nie jest coś, co się Bogu podoba. On może być używany przez Boga. Ale to tyle. Wiesz, i zaczęłam o tym wszystkim myśleć i wiesz, i ona przyjeżdża do mnie, spotykam się z tą osobą, rozmawiam z nią i ona mówi, w żadnym kościele obecnie nie można nic złego powiedzieć o tym człowieku. Wręcz są takie nawoływania, że trzeba modlić się o niego, modlić się o rządzących. No to jest zgodne z Biblią, wiecie o tym, tak? Ale jeszcze do tego jest powiedziane, że po prostu jeżeli się nie modlisz, to oddaj dziesięcinę tym kościołom, które się o niego modlą. Nie mają prawa w kościołach powiedzieć nic, bo te kościoły przestają istnieć. O czym my mówimy? W jakim miejscu my jesteśmy? To też jest burza. I my możemy ją obserwować i patrzeć, co ona robi. Możemy patrzeć, jaka burza jest nad Stanami, jaka burza jest nad Mozambikiem, jaka burza jest nad Izraelem. Możemy patrzeć, co się dzieje, bo to jest wzbudzane w naszym życiu. Ale możemy też patrzeć na to, że pewne burze, które są w naszym osobistym życiem, są podłączone do tych dużych burz. I my musimy je odłączyć. My nie możemy w to wchodzić. My nie możemy tego zaniecać, tak? My jesteśmy kościołem w stolicy. Pewne rzeczy, które tu przeżywamy, są związane z tym, co się dzieje w stolicy. My musimy być po stronie Pana burz. Ja nie mówię tu o żadnej opcji politycznej. Ja mówię, musimy wiedzieć, że jak tam się kotłuje, to w naszym życiu też się będzie kotłować. Musimy odstąpić od tego. Musimy wrócić do tego, który jest stwórcą burzy i zacząć iść za nim. Musimy rozprawić się z lękami w naszym własnym życiu. Z niemocami w naszym własnym życiu. Z udrękami w naszym własnym życiu. Ale tylko i wyłącznie przez to, że wsiądziemy do łódki razem z nim. Że uznamy, że On jest w naszej łódce, że płynie razem z nami, że ma moc, żeby nas przeprowadzić przez to wydarzenie. Uwierzymy Jego instrukcjom, wykonamy tę instrukcję i przepłyniemy przez naszą własną burzę. Możecie wstać. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że Ty teraz już rozdajesz instrukcję, abyśmy mogli przepłynąć przez nasze burze. Tato, ja dziękuję Tobie, że my możemy w tych instrukcjach być wolni od osądu. Że możemy nie dać się wciągnąć w walkę, która jest naszą walką. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty rozprawiasz się ze wszelkim strachem na tym miejscu. Strachem przed ludźmi. Strachem przed śmiercią. Strachem przed złymi sytuacjami, które mogą nas dotknąć. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty na tym miejscu odcinasz wszelkie więzy strachu z naszego dzieciństwa. Że otwierasz naszą przeszłość, aby nas uwolnić. Tato, ja dziękuję Tobie za ducha bez miary, który teraz jest wylewany na każdego z nas. Tato, ja modlę się, abyśmy dostali nasze instrukcje. Abyśmy wzięli w tej bitwie udział, w którym mamy wziąć. Ale nie jako 10 zwiadowców, którzy nie przynieśli informacji, które mieli przynieść, ale jako 2 zwiadowców. Tato, ja modlę się, abyśmy byli wolni od lęków, strachów i udręk, kiedy idziemy do dużej burzy. Tato, ja modlę się, aby nasze widzenie rzeczy, nasze widzenie świata nie powodowało, że się cofamy. Tato, ja dziękuję Tobie za ducha wolności. Jeszcze jedna rzecz. jak idziesz walczyć w dużej burzy, bo to miałam powiedzieć, mówiąc o tych sytuacjach politycznych, to musisz wziąć pod uwagę, że po prostu diabeł będzie chciał cię zniszczyć, jeżeli masz w swoim życiu lęki i udręki. Heidi Baker kiedyś mówiła, że po prostu zanim ludzie pójdą do buszu spotkać się z czarownikami, to po prostu przechodzą serię różnych uzdrowień, uwolnień i tak dalej, żeby była pewna, że oni na pewno nie mają w sobie nic, żadnych pootwieranych drzwi, które od razu będą widoczne. Tak? Że muszą iść w miejsce bitwy, kiedy są do niej gotowi. Ja wierzę, że podobnie jest z nami. Jak zabieramy się za jakieś bitwy, to my musimy rozumieć, że musimy być do nich gotowi. Tak? Jak jesteśmy wstawiennikami, to musimy rozumieć, że jeżeli wstawiennik działa sam bardzo, lękając się o własne życie, to na pewno będzie przeatakowany w tym momencie, kiedy to się dzieje. Tak? Że jak wychodzisz na linię wroga, to musisz wiedzieć, że masz wszystko, co masz mieć na tej linii wroga. Bo możesz mieć 10 drzwi otwartych, ale jak będziesz miał to, co masz mieć i pójdziesz na Boże wezwanie, to wejdziesz. Tak? Jeżeli natomiast nie będziesz miał tego, co masz mieć, nie będziesz miał pozamykanego to, co masz mieć, czyli będziesz szedł w jakiejś dumie, pysze czy euforii, nie zwracając uwagi na instrukcje, to będziesz pokonany. Tak? Bo lęk ma potężną broń. Czy ktoś z was się kiedyś bał tak, że nie mógł się ruszać, że naprawdę wszystkiego miałeś kiedyś taki strach w swoim życiu? Okej. Okay. Czy ktoś z was miał takie coś, że po prostu wręcz czuł paraliż w swoim ciele? Tato, ja modlę się teraz, aby to jarzmo śmierci, ten dotyk śmierci z ich pleców teraz szedł w imieniu Jezusa Chrystusa, tato. Ja modlę się, aby to doświadczenie, które zostało w ciele i które co jakiś czas ciało przypomina przy okazji mniejszych lęków, aby ono teraz zeszło w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech wszelki paraliż rąk i nóg zejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa, wszelki ból brzucha niech zejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa, wszelka palpitacja serca niech zejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa, wszelki paraliż kręgosłupa niech zejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, aby ta każda mała warownia, która próbuje czerpać z tej traumy, lęku, której oni doświadczyli w życiu, żeby była ona odcięta od tej traumy w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja nie zgadzam się, aby to się ze sobą łączyło i powodowało jeszcze większy lęk, tato. My modlimy się teraz o ducha wolności, o ducha wolności, o ducha wolności dla każdej osoby, która patrzyła śmierci w oczy, która patrzyła traumie w oczy, tato, ja modlę się, aby duch wolności zaczął poruszać się teraz w tych miejscach paraliżu, w tych miejscach lęku, w tych miejscach udręki. Ja modlę się o olej Ducha Świętego, który teraz nalewa się z Twoją obecnością w każde to miejsce, które zostało zainfekowane lękiem. Tato, ja modlę się, aby olej Twojego Ducha, olej uzdrowienia teraz czyścił każde to miejsce, czyścił to każde miejsce, czyścił każde miejsce, oczyszczając go z lęku, oczyszczając go z niemocy, oczyszczając go z takiego męczenia, dręczenia w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech wszelkie dręczące duchy odejdą i nie mają możliwości oparcia się na tych ludziach w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja modlę się o wolność Twojego ducha, o wolność Twojego ducha, o wolność Twojego ducha, o wolność Twojego ducha, o wolność Twojego ducha. Tato, ja modlę się o wolność Twojego ducha nad wszelką stratą, nad wszelką stratą, nad wszelką stratą dla tych osób, które tutaj przeżyły stratę. Straty kogoś, kogo kochały w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, aby to odrzucenie odeszło w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby to poczucie straty odeszło w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby ten duch śmierci odszedł teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby nie paraliżował ich rąk w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja dziękuję Tobie za wolność Twojego ducha. Za wolność Twojego ducha. Za wolność Twojego ducha. Tato, ja modlę się, tato, o tych wszystkie rzeczy związane z nienawiścią do siebie samego, tato. Z nienawiścią do siebie samego, tato, z powodu słów wysłuchanych, z powodu rzeczy, przez które przechodzili, z powodu odrzucenia, które przechodzili od ludzi, którzy mają autorytet, od ludzi w służbie, od rodziców, tato, z powodu nadmiernej kontroli, tato, którą przechodzili, tato, ja modlę się i łamię moc tej autoimmunologii w niewłaściwie funkcjonujących w tych organizmach w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, niech ten strach, który przeszywał ich w dzieciństwie, odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Razem z zamieszaniem, które wtedy powstało w imieniu Jezusa Chrystusa.